Poniedziałek z psychoterapią. Zapraszamy. Posłuchaj opowieści eriksonowskich. Dowiedz się więcej o psychoterapii. Podcast Psychoterapia i Hipnoza jest prowadzony przez Polski Instytut Eriksonowski. Zapraszam. Krzysztof Klajs.
Dzień dobry. Witamy w kolejnej edycji Poniedziałku z psychoterapią. To jest edycja nagrywana online. Wcześniejszą edycję, pierwszą, nagrywał Krzysztof Klajs, który dzisiaj jest gościem naszego programu. Także dzień dobry, witam cię, Krzysztof, w naszym programie. Krzysztof Klajs jest dyrektorem Polskiego Instytutu Eriksonowskiego i wcześniej występowałeś w roli prowadzącego w Łodzi na żywo. Dzisiaj z kolei jako gość w kolejnej edycji. Dzisiaj będziemy mówili także o hipnozie, ale zanim przejdziemy do tego tematu, czy mógłbyś nam troszkę powiedzieć, kim jest Krzysztof Klajs i jak to się stało, że zajmujesz się terapią właśnie eriksonowską i właśnie też hipnozą?
Powiem, kim jestem zawodowo.
Tak.
Zawodowo jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Pracuję jako psychoterapeuta ponad 40 lat. Zacząłem w dużym szpitalu psychiatrycznym, w klinice psychiatrycznej. I od samego początku zajmowałem się w klinice, no poza dydaktyką i obowiązkami nauczyciela akademickiego, zajmowałem się psychoterapią. Mm-hmm. Zacząłem, tak jak wszyscy moi koledzy wtedy, od myślenia analitycznego, co tutaj oznacza próbę rozumienia tego, co się dzieje w środku, w człowieku, i terapeuta jest osobą, która pomaga zrozumieć, co się dzieje i skąd się to wzięło. I wtedy wszyscy tak pracowaliśmy w klinice. Moi starsi koledzy tego mnie uczyli i na to zwracali uwagę. W pewnym czasie zacząłem się rozglądać i okazało się, że sposobów rozumienia całej sytuacji terapeutycznej, zdrowia, choroby i jak dochodzi do choroby, jak dochodzi do zdrowia, jest znacznie więcej niż tylko takie myślenie analitycznie zorientowane. No i zacząłem się rozglądać, jakie z tych podejść wydaje mi się bardziej pasować do mnie, do bardziej służyć zmianie. I tak przeszedłem przez kilka różnych obszarów. Uczyłem się prawie 3 lata gestaltu i byłem o włos od... Pewnie wtedy byłem pierwszym certyfikowanym terapeutą gestalt. Zabrakło mi niespełna 20 godzin indywidualnej superwizji w takim amerykańskim instytucie, który pracował w Niemczech, się uczyłem. Ale też w międzyczasie spotkałem terapię eriksonowską i ona mnie zafascynowała. A jest nierozłącznie powiązana z hipnozą. I to mnie zafascynowało, ponieważ jej twórca, Milton Erickson, dr Erickson, był psychiatrą i psychologiem, miał podwójne wykształcenie i całe życie pracował z pacjentami. I to było podejście odmienne.
Po czym się różniło właśnie? Bo mówisz, że na tamten czas...
Różniło?
Także, że to był pewien standard, prawda? Ta psychoanalityczne podejście.
No tak, w pewnym momencie analityczne myślenie miało pozycję hegemona. Aha. W takiej przestrzeni psychoterapeutycznej, czy też psychiatrycznej. A to podejście eriksonowskie było i jest takie trochę niszowe. I różnica jest taka, że po pierwsze jest ono skoncentrowane na zasobach, a nie na deficytach. Czyli terapeuta uczy się rozpoznawać i spożytkowywać zasoby pacjenta i rodziny. A po drugie jest bardziej zorientowany na przyszłość, na cel, na strategię, jaka służy osiąganiu celu, a nie na to, co było. Więc to są dwie podstawowe różnice. A trzecią, która jest trochę bardziej subtelna i nieco schowana, jest zagniskowanie na nieświadomości pacjenta, a w każdym razie na tych obszarach, które są świadomości czasowo lub bardziej trwale niedostępne. I jest to taka koncepcja, która opracowała sposób rozumienia tej części nieświadomej i współpracy z tą częścią nieświadomą. I ona też różni się od myślenia analitycznego tym, że uznaje, że też w nieświadomości są zasoby. Zasoby pacjenta, jego rodziny, zasoby w relacji terapeutycznej i że to jest niezwykle cennym, właściwie bezcennym paliwem do zmiany. Korzystanie z tych obszarów nieświadomych. No takie trzy podstawowe różnice bym wymienił. Oczywiście kontrastując to z analitycznym myśleniem, no bo z innymi podejściami też można to skontrastować.
I to tak trochę brzmi, jakbyś mówił, że hipnoza jest narzędziem do wydobywania tych zasobów, czy...
Hipnoza jest oczywiście narzędziem. W ten sposób można już powoli zbliżać się do tematu hipnozy. Hipnoza jest metodą pracy. Hipnoza jest sposobem pracy z pacjentami i jej główne zastosowanie to jest otwieranie dostępu do zasobów pacjenta. I o to w tej współczesnej hipnozie klinicznej chodzi.
Mm-hmm. A jak w ogóle Milton Erickson rozumiał hipnozę? Dla niego czym była hipnoza? To jest dokładnie to samo, o czym dzisiaj, bo jak użyłeś słowa współczesnej hipnozie, to tak jakby to jakaś była różnica w tym?
Zacznijmy, jak Erickson to rozumiał. To się nie ma jednej definicji hipnozy, tak jak nie ma jednej definicji psychoterapii, ani zdrowia psychicznego. Jest ich szereg, ale powiedzmy sobie taką dość często używaną definicją jest, że hipnoza to jest sposób kierowania, sposób ogniskowania uwagi pacjenta lub rodziny. Czyli używając pewnego rodzaju metafory, można powiedzieć, że włączamy w ciemnym pokoju światło latarki i to, co jest oświetlane snopem tego światła latarki, jest bardziej widoczne, jest wyraźniejsze, można je zobaczyć ostro, a to, co znajduje się poza tym snopem światła, pozostaje nadal w ciemności. No i pytanie jest, co staramy się oświetlić? No właśnie staramy się oświetlić kod dostępu do zasobów, albo zasoby i do tego używamy hipnozy. Natomiast jak wyglądała współczesna hipnoza, to odwołuje się do pewnej ewolucji tego sposobu pracy i nie ma co wracać tam stulecia wstecz, ale można powiedzieć, że na przełomie XVIII i XIX i XX wieku na przełomie hipnoza współczesna zaczęła się pojawiać. Zresztą pierwszy raz słowo psychoterapia zostało użyte przez francuskiego lekarza, który zajmował się hipnozą. I we Francji ta hipnoza zaczęła się rozwijać i kształtować. Freud po ukończeniu studiów medycznych pojechał do Francji uczyć się tego niezwykłego zjawiska, jakim wtedy była hipnoza. Ona podlega niezwykłe, że po raz pierwszy w historii medycyny na szeroką skalę zaczęto stosować inne procedury niż chirurgiczne i farmakologiczne. Czyli używano słowa i od tego właśnie dobrze użytego zestawu słów, oczywiście towarzyszyły temu też pewne rytuały, pacjent się leczył.
Czyli to było trochę takie mistyczne wtedy.
Tak, albo przynajmniej poprawiał się, leczył, albo się poprawiał. No i to było niezwykłe, że do medycyny weszła taka aktywność, jaka wcześniej była niedostępna medycynie. Oczywiście było to w odniesieniu do histerii, jakiej społeczną eksplozję wtedy Europa przeżywała, zwłaszcza Francja. Wiemy dlaczego, kulturowo jest to oczywiste. Freud pojechał się przyjrzeć temu, jak słowem można właśnie zmieniać chorobę, łagodzić objawy. I niespełna pół roku spędził we Francji, no ale rozwinął swoją teorię i swoją konceptualizację. Hipnozę w pewnym momencie też porzucił, ale ona nie porzuciła sceny medycznej, tylko nadal się rozwijała i jak mówiłem, współczesna hipnoza, to mam na myśli to, co się stało parę dekad później, czyli Erickson, czyli amerykański lekarz, przekształcił tą hipnozę o takich francuskich czy europocentrycznych korzeniach w hipnozę, której dzisiaj nadajemy ten przymiot współczesny. Czyli to jest na ogół w ten sposób, że między specjalistą a pacjentem nawiązuje się pewien rodzaj rozmowy, można tak to z zewnątrz odebrać, pewien rodzaj rozmowy i w trakcie tej rozmowy uwaga pacjenta jest kierowana w taki bardzo precyzyjny sposób w obszary, o jakich mówiliśmy, w obszary zasobowe, głównie w przestrzeni nieświadomej.
I to wtedy jakoś widać, że ta osoba jest w transie? To po czymś można poznać, że ktoś jest zahipnotyzowany? Co się zmienia, coś wewnątrz, na zewnątrz, że tak sobie możemy podejść i powiedzieć, o, ta osoba jest w transie. Powiedzieli, że oni sobie rozmawiają, czyli to jest taka zwykła rozmowa? Prawda, no, trzy pytania naraz zadałem, ale jakby się od któregoś mógł zacząć.
Trudno tak to jednoznacznie określić, bo gdybyśmy powiedzieli, kto mianowicie miałby to zobaczyć, aha, że specjalista na pewno to zobaczy, aha, i dla niego jest cały zestaw, cała lista takich subtelnych bardzo sygnałów, czy właśnie zmian w ciele, w oddechu, w sposobie bycia w tym miejscu u pacjenta, i specjalista, dobrze wyszkolona osoba, oczywiście powinna umieć to określić, czy pacjent jest, czy nie jest w transie, i umieć powiedzieć też oczywiście, po czym to poznaje. Natomiast czasami bywa tak, że osoba postronna, gdyby miała na to spojrzeć, oczywiście osób postronnych w gabinecie nigdy nie powinno być, więc osoba postronna mogłaby mieć pewne kłopoty z rozpoznaniem tego. To jest właśnie jedna z różnic, że ten taki obrazek, jaki mamy, że tam się unosi ręka i zamykają oczy, a on odpływa w przestrzeń bliżej nieokreśloną. Jest tak samo prawdziwy w odniesieniu do współczesnej hipnozy, jak obrazek chirurga sprzed kilkuset lat, który ucina piłą na żywca nogę pacjentowi, a dwóch osiłków trzyma tego nieszczęśnika, żeby nie uciekł i nie zrobi sobie jeszcze większej krzywdy niż ta kula, co mu tę nogę poniżej kolana strzaskała podczas bitwy, no bo tak to chirurgia się rozwijała. No to dzisiaj tak chirurgia nie wygląda i dzisiaj na ogół tak nie wygląda hipnoza, bo nie o to chodzi, żeby to było widowiskowe. Mhm. Chodzi o to, żeby ta nieświadoma przestrzeń pacjenta zaangażowała się w proces zmiany i w proces powrotu do zdrowia.
Czyli tego mistycyzmu już nie ma, o którym wcześniej sobie mówiliśmy, że jak z Francji hipnoza była taka prawie dziwna, tajemnicza, to ty w zasadzie mówisz o tym, że jest to taki stan, w którym się rozmawia i ma dostęp, jak latarka w ciemnym pokoju, do swoich zasobów, których były tam, ale ich nie widziałem.
To jest właśnie ta różnica, jaką wypracował Erikson, że przede wszystkim zarówno teoretycznie, jak i praktycznie on zmienił całą przestrzeń hipnozy. Przede wszystkim zauważył, że ludzie od czasu do czasu, to się tak ładnie nazywa, jakby zawieszali się. Zawieszali się, jak gdzieś się zagapiają, no jedziemy pociągiem, patrzymy w okno, w zasadzie niczego nie widzimy i minęła chwila, a to już jest ta stacja, na której mamy wysiąść. Określamy to takim mianem naturalistycznego transu, czyli osoba sama od czasu do czasu, a właściwie psychika, się zawiesza, gdzieś podróżuje w jakiejś przestrzeni. W tym, co przed chwilą podałem jako przykład, można powiedzieć, że czas się skróci, że podróż, która miała trwać 2 godziny, no, minęła w mgnieniu oka, czyli nasze postrzeganie czasu się zmieniło, zawęziła się nam przestrzeń czasowa. Podobnie jest, jak jedziemy samochodem długą trasę, jest autostrada. No i oczywiście mijamy poszczególne skrzyżowanie, zjazdy, wjazdy, stacje benzynowe, miejsca odpoczynku, ale często bywa tak, że właśnie nie wiemy, kiedy już zajechaliśmy do domu. Aha. To jest jeden z takich przykładów. Drugim takim bardzo ciekawym obszarem w ciągu dnia to jest na przykład taka chwila tuż przed zaśnięciem, czy chwila tuż po obudzeniu. I właśnie nie wiadomo, czy jeszcze jesteśmy we śnie, czyli w przestrzeni świadomej, czy też już się obudziliśmy. No, z jednej strony wiemy, że się obudziliśmy, no bo czy nawet wstaliśmy i znaleźliśmy się nieoczekiwanie w łazience, ale jednocześnie trochę jesteśmy w tym śnie poruszającym. Więc można powiedzieć, że Erikson był mistrzem obserwacji, w związku z tym zaobserwował, że psychika od czasu do czasu każdej osoby gdzieś się zawiesza i używając przenośni, gdzieś się wybiera na wędrówkę. Mm-hmm. I czasem jest tak, że terapeuta po prostu się podłącza pod ten naturalny stan podróży między świadomym a nieświadomym u każdej osoby, bo każdy tak podróżuje. Mieszamy kawę, w kawie jest śmietanka albo cukier, mieszamy i nagle łapiemy się, że mieszamy już ładnych parę minut i to już się dawno wymieszało i nie o to chodzi, tylko nam się zalesiła psychika. Mm-hmm. I to nie jest ani źle, ani dobrze, tak po prostu jest. Mm-hmm. I teraz różnica pomiędzy tym, co się dzieje w tych opisach, a tym, co się dzieje w hipnozie, w gabinecie, to jest, że terapeuta, kiedy zauważy taki moment zawieszenia, to usiłuje nawiązać współpracę z tą częścią nieświadomą i zachęcić do wycieczki w stronę zasobu. Mm-hmm. Jest to o tyle prostsze w gabinecie, że pacjent przecież po to przyszedł. W gruncie rzeczy.
No, czyli jest już jakoś gotowy na bycie w tym stanie, w tym transie.
Pacjent ma zarówno zgodę, jak i pragnienie zmian. Bo po pierwsze wiemy, że motywacja pacjenta jest podstawowym czynnikiem, jaki określa powodzenie psychoterapii. Mm-hmm. Nie to, co zrobi ten czy ów specjalista, tylko jak bardzo pacjent chce tej zmiany, albo jak bardzo to chce, jest jednoznaczne. I nie konkuruję z innym, nie chcę, nie mogę, nie jestem w stanie, nie dam rady. Mhm. Więc rozpoznanie tej motywacji jest istotne i terapeuta się niejako podłącza do tego. I możemy powiedzieć, że w hipnozie absolutnie nie chodzi o dominację. Chodzi o współpracę. Istotą hipnozy jest współpraca. Aha. Współpraca pacjenta, który przychodzi z cierpieniem i ma nadzieję, że to cierpienie można złagodzić lub w ogóle usunąć. Oraz specjalisty, który wie, jak szukać kodów dostępu do zasobów. Więc w hipnozie absolutnie chodzi o współpracę, a wszystkie opowieści o tym, że ktoś komuś może dominująco wpłynąć na jego wewnętrzne przestrzenie, no i to jest cała lista domniemanych nieszczęść, to nie odnosi się do hipnozy klinicznej, i nigdy nie powinno mieć miejsca w gabinecie wyszkolonej osoby, która stosuje ten metod.
Bo to właśnie też było jedno z pytań, o których później mieliśmy sobie mówić na temat tego, że mnóstwo jest tego typu mitów, obaw, że jeżeli ja trafię do kogoś, kto się zna na hipnozie, wejdę do niego do gabinetu, to on w zasadzie jest mnie w stanie pozmieniać lub zrobić coś, wbrew mojej woli, czego ja nawet nie chcę, że i tutaj tak jakby rozwiewasz od razu już ten wątek, że jeżeli ja się zgłoszę na terapię do specjalisty, który się zna na hipnozie, to ta hipnoza będzie w cudzysłowie działała tylko wtedy, kiedy ja będę miał ochotę na to, żeby ona działała.
Tutaj kluczem jest to zdanie: zgłoś się na psychoterapię. Więc przede wszystkim warto sprawdzić, czy osoba, która opowiada o sobie, czy też jak się opisuje w przestrzeniach internetowych, jest terapeutą. Okay. To jest absolutnie kluczowe. Terapeuta to jest zawód wymagający wieloletniego szkolenia po ukończeniu studiów. Te studia najlepiej, żeby były kierunkowe. Czyli żeby były to studia medyczne albo studia psychologiczne. Jeśli ktoś pracuje z dziećmi, no to oczywiście pedagogiczne. I po tych studiach kierunkowych trzeba podjąć wieloletni wysiłek nauki w zawodzie psychoterapii, a dopiero potem, kiedy jest się psychoterapeutą, to warto zadbać o różnorodność narzędzi i oczywiście stojących za tym założeń teoretycznych, konceptualizacji. Więc takie to są kroki. Więc jeżeli ktoś idzie do osoby, która opowiada o sobie w internecie, że zajmuje się hipnozą, to powinien sprawdzić, czy ta osoba jest psychoterapeutą. Mhm. To jest istotne niezwykle, zwłaszcza w Polsce, gdzie regulacje prawne tego zawodu są śladowe. To się zmienia, ale... Jeszcze tak, ale jeszcze się nie zmieniło. Więc warto sobie na przykład spojrzeć, czy ta osoba skończyła jakieś studia. Po pierwsze, jest wiele osób, które nie skończyły żadnych studiów i oczywiście, ponieważ nie skończyły, to uważają, że to nie jest w ogóle potrzebne do niczego. No jasne. Po drugie, jakie to są studia? Po trzecie, gdzie się tego, czy są psychoterapeutami? To jest wieloletnie szkolenie podyplomowe. Po czwarte, czy oni sami uważają, że są psychoterapeutami? Czy może ktoś jeszcze tak uważa? Czy na przykład jakieś zacne towarzystwo albo jakaś zacna instytucja? To jest społeczne potwierdzenie. Znaczy nie mówię o egzaminach, które można zdać na certyfikat. A dopiero potem warto zobaczyć, gdzie u kogo ta osobowość się hipnozy uczyła. Także to jest taka kolejność, bo mówimy o hipnozie jako narzędziu, a nie jako o złotej metodzie, która jest panaceum na dolegliwości wszelakie. Bo to tak nie jest.
I tutaj też przechodzimy od razu płynnie do kolejnego pytania, no bo już sprawdziłem sobie, do kogo mogę pójść. Mam jakąś trudność, którą sobie myślę, z tym może mi właśnie hipnoterapia pomóc. I dowiaduję się, że pod ten adres mogę pójść. Sprawdziłem sobie to, o czym tutaj przed chwileczką opowiadałeś. I teraz to, a mogę ze wszystkim pójść, czy tylko z wybranymi rzeczami? Czy mogę przyjść i powiedzieć... proszę mi pomóc, bo hipnoza powinna pomóc na to i już, czy?
Warto powiedzieć o dwóch kwestiach. Hipnoza to jest cały czas technika, to jest narzędzie. Mhm. I teraz ona ma dwa takie główne obszary zastosowań. Jeden obszar to jest psychoterapia, czyli osoby, które są terapeutami, pracują w takim nurcie, gdzie postępowanie hipnoterapeutyczne jest wkomponowane w sposób rozumienia człowieka, w sposób rozumienia jego choroby, dolegliwości, zaburzeń, kłopotów, trudności, wyzwań, no, różne słowa tutaj. I jest też stoi za tym koncepcja, jak z tego trudnego czy bolesnego miejsca dostać się do tego miejsca lepszego, zdrowszego, pełniejszego. Więc to jest psychoterapia. I to jest jeden. I jest to jedna z wielu szkół, hipnoterapia jest to jedna z wielu szkół psychoterapeutycznych. A druga natomiast to są zastosowania w różnych obszarach, powiedzmy to szeroko medycyny, w różnych obszarach medycznych.
Czyli jakby nie tylko w gabinecie takim psychoterapeutycznym, ale też można ją stosować poza gabinetem psychoterapeutycznym.
W różnych innych gabinetach, ale osób, które mają kompetencje w zakresie tego, w czym są dobre, medyczne, tak? Więc tu mamy też w kodeksie etycznym międzynarodowego porządnych towarzystw zajmujących się hipnozą. Mamy zawsze takie zastrzeżenie, że hipnozę należy stosować tylko i wyłącznie w obszarze szerszych kompetencji zawodowych. No więc teraz wrócę do tych medycznych kompetencji, prawda? Więc na przykład wielu stomatologów do Polsce, w Polsce to dopiero mamy nadzieję, że się zdarzy, ale wielu stomatologów w różnych krajach stosuje hipnozę, żeby zredukować lęk i niepokój pacjenta. Bo współczesne możliwości stomatologiczne są takie, że właściwie wszyscy, którzy często odwiedzali dentystów, mogli mieć zdrowe czy prawie zdrowe zęby. Natomiast kłopot polega na tym, że wiele osób boi się pójść do dentysty. No i ponieważ się boi, to przychodzi bardzo późno, albo przerywa leczenie, albo nie kontynuuje. Nie mówię tutaj o kwestiach finansowych, mówię tu o czysto medycznych aspektach. Więc wielu dentystów, zwłaszcza pracując z dziećmi, stosuje takie techniki, żeby dzieci się nie bały, albo się bały znacznie mniej. Żeby się rozluźniły, a nie były napięte. Żeby się nie darły w niebogłosy, tak, że wszyscy sąsiedzi słuchają tych nieszczęsnych krzyków. No oczywiście sam stomatolog również przecież jest w napięciu, tylko stosują te hipnozy, hipnotyczne części do uśmierzenia lęku. I to jest bardzo dobra metoda. To jest skuteczna, szybka i tutaj nie należy się przekształcać ze stomatologa w hipnoterapeutę, tylko można się nauczyć prostych, skutecznych technik redukcji lęku, bardzo pomocnych w tym gabinecie. No to jest jeden.
Bo tak jak powiedziałeś, że to jest tylko narzędzie, że wiesz, że ten dentysta może, ucząc się pewnego zastosowania narzędzia, pomóc pacjentowi przed zabiegiem, który on potem mu wykona, takim dentystycznym, na to, żeby on miał większy komfort bycia w tym, podczas tego zabiegu.
Aha. Żeby wszyscy mieli, oczywiście, żeby pacjent,
no tak, ten, ale oczywiście ten stomatolog, pacjent najbardziej zainteresowany, bo to jego lęk.
No jasne, ale też warto podkreślić, że to jest zupełnie inna jakość pracy dla tego stomatologa, prawda? Zamiast zmagać się tutaj z demonem wrzasku, no to zajmuje się tym, czym ma się zajmować. Również ma to zastosowanie na przykład podczas różnych zabiegów, gdzie jest potrzebne znieczulenie, a znieczulenie za pomocą farmakoterapeutycznych środków znieczulających u pewnych grup ryzyka dla ich zdrowia. To mogą być pacjenci z wieloma rozpoznaniami w podeszłym wieku. No, anestezjolodzy są skłonni wymienić całą długą listę. W wielu krajach anestezjolodzy posługują się tą metodą albo proszą specjalistę, który potrafi tą metodę zastosować, żeby pomógł w szczególnym wypadku. Możemy mieć doświadczenia tutaj w różnych, takie cząstkowe, w różnych obszarach medycyny, począwszy od pracy z kobietami w ciąży, kobietami przygotowującymi się do ciąży i porodu, oczywiście podczas samego porodu. I tu jest cała długa lista różnych takich cząstkowych zastosowań hipnozy klinicznej, ale oczywiście taki główny strumień, no to jest psychoterapia. To tak w skrócie, gdzie można stosować hipnozy.
A jakbyś mógł jeszcze troszeczkę powiedzieć, bo to jest, brzmi niezwykle fascynująco, że anestezjolog to raczej chodzi o to, żeby uśpić pacjenta i to wtedy... Ta hipnoza ma też uśpić pacjenta? Ona takie może mieć zastosowanie, że ja w pewnym sensie metaforycznie lub nawet i dosłownie zasnę?
Czasem, kiedy rozmawiamy dłużej z anestezjologami, wtedy usłyszymy, że niektóre procedury właśnie wyłączania świadomości pacjenta i odłączania tej części świadomej oraz oczywiście w związku z tym reakcji bólowych są ryzykowne. To nie jest duża część, no ale nie mówimy tu o statystyce, tylko mówimy tu o kimś bliskim, komu dobrze życzymy, no i wtedy to tak właśnie bywa. Zresztą hipnoza ma bardzo duże zastosowanie w redukcji bólu, w uśmierzaniu bólu. Tam, gdzie inne środki albo są ryzykiem, albo po prostu nie przynoszą ulgi, albo też wyłączają za dużo świadomości, żeby to się dobrze balansowało, wtedy hipnoza jest pomocna. I ona od samego początku tej hipnozy, no można powiedzieć, sprzed wynalezienia morfiny, o tak bym to powiedział, albo aplikacji, ona wtedy odgrywała dużą rolę, no bo wiadomo mniej więcej, że śmiertelność tych chirurgicznych operacji na polu walki była 90%. No tak. Pacjent, któremu nie ucięto te nogi, umierał na pewno, a ten, któremu tę nogę ucięto, umierał 9/10. Mm-hmm. Oczywiście wiemy, że powodów było kilka takich głównych. Jeden, no to brak wiedzy o czystości i warunkach operacji. Wtedy oczywiście tej wiedzy zupełnie nie było. Ale drugi współczesny też czynnik, który dzisiaj powiemy, no to był po prostu poziom stresu, jaki towarzyszył operacji na żywo, był niezwykle duży. I gdzieś byśmy to powiedzieli, że oczywiście każdy z tych nieszczęsnych młodych chłopców no, przechodził przez niebotyczny stres i że efektem tego stresu no, był też później. Więc pierwszy lekarz, który wprowadził hipnozę jako uśmierzenie bólu, pierwszy chirurg, to był Brytyjczyk, on uzyskał niezwykle duże kompozyty tych akcji chirurgicznych, mimo że nadal nic nie wiedział o czystości tak więc jemu pacjenci mniej umierali niż innym. No tyle tylko, że później wprowadzono aplikację Eteru, która była łatwa, prosta i absolutnie zrozumiała dla każdego lekarza. No, środek szybko się stosuje, pacjent odpływa i potem ten czynnik ryzyka związanego ze stresem no, w znacznym stopniu jest nieobecny, no bo jakby psychika jest świadoma, część jest wyłączona. Ale to tylko chciałem tak tytułem komentarza dotyczącego hipnozy w redukcji bólu. Można powiedzieć, w każdym bólu jest część psychiczna, no i tą częścią hipnoza może się zająć.
Bo tutaj tak jakby brzmi, jakby właśnie hipnoza super pomagała w lęku, w stresie, w redukcji tego lęku, w redukcji stresu, w redukcji bólu. Jakieś jeszcze są zastosowania, że tak z poziomu właśnie terapeutycznego, czy też medycznego?
No to też bym trochę to skorygował, że to nie hipnoza pomaga, tylko ta współpraca pomaga. Czyli,
czyli hipnoza to narzędzie, które będzie wykorzystane do tego, żeby w tej komunikacji, w tej współpracy to zadziałało.
Tak, no można powiedzieć, jak kiedyś byłem na warsztacie takiej amerykańskiej dentystki, która pokazywała nagrania wideo ze swojej pracy i ktoś z widowni zabiegu, który jest robiony tylko i wyłącznie w znieczuleniu hipnozą, to pacjent się jakoś wycofa z tego stanu, w sensie, że to zostało to słowo, a ona wtedy zawiesiła głos, popatrzyła na tego pytającego i mówi, no a pan, którym zależy na redukcji bólu. Więc to jest współpraca, to do tego chcę cały czas wrócić, że to nie jest jakieś cudowne narzędzie i to tylko osoba, która potrafi się tą techniką posługiwać, szuka ścieżek współpracy z pacjentem, ale one zawsze są, no bo wiadomo, każda medyczna interwencja zaczyna się od tego, że pacjent się zgłasza, prawda, że on potrzebuje, że jego boli. I to jest punkt startu, jaki no, należy zawsze uwzględnić.
Mhm. Czyli w tej współpracy to też tak brzmi, bo jeden z mitów, który jest bardzo popularny na temat hipnozy, jest taki, że hipnoterapeuta, czy też osoba, która po prostu hipnotyzuje, może coś mi albo wmówić, albo nakłonić mnie do zrobienia czegoś, na co ja się nie zgadzam, ale tutaj jakby cały czas mówić, to jest współpraca, czyli jeżeli ja będę współpracował w tym, co chcę osiągnąć, a nie w tym, czego nie chcę osiągnąć, to jakby hipnoza nie jest w stanie sprawić, że ja stracę kontrolę nad sobą.
To w ogóle ten mit o utracie kontroli warto też opowiedzieć trochę, okay. No bo właściwie co to znaczy,
to jest bardzo popularny mit, ja w wielu miejscach to słyszę.
No tak, ale kiedy na przykład jest tak, że ja się czegoś boję i dlatego tego unikam, to ja nie mam nad tym kontroli, czego się boję. No bo przychodzi pacjent i mówi, no przecież ja bym chętnie to zrobił, tylko ja się boję publicznego wystąpienia. I choćby nie wiem co, choćby mnie tam ciągnęli wołami, to ja tej prezentacji nie przedstawię. Tak się boję. No to czy taka osoba ma kontrolę nad sobą? No przecież, że nie ma, tak? Czy osoba, która mówi, no ja, to może chętnie poszedł dziś rano do pracy, ale nie mogłem, bo po prostu moja biegunka była silniejsza ode mnie. No przecież nie dało się. Tyle tylko, że tak mam co poniedziałek. Albo dziecko ma tak, jak musi iść do szkoły, no a się boi, tak? No albo jego mama się boi, czy jego ojciec się boi. No to czy ja mam wtedy nad tym kontrolę? No wydaje się, że właśnie kompletnie nie mam.
Bo nie mam kontroli nad tym, czego chcę, co chcę zmienić, co mi przeszkadza.
Czyli to jest absolutnie typowa sytuacja w gabinecie terapeutycznym, że przychodzi pacjent i mówi, no przecież gdybym ja tak sam z siebie, to bym się w życiu tak na zabój nie kłócił z matką moich dzieci. No żebyśmy się dogadali, no ale to jest silniejsze ode mnie. No jak ona mi tylko tak powie, albo tak na mnie spojrzy, albo to zrobi, no i to następne, to jest silniejsze ode mnie, a potem już jest za późno. Już nie mówię o uzależnieniach, prawda? Aha. Że no chętnie bym się nie napił i im bardziej sobie obiecuję, no tym bardziej wieczorem i tak się napiję. Tak? Więc o jakiej kontroli my tu mówimy? Raczej mówimy o zmaganiach różnych części, tak to nazywamy w tym pacjencie, z jednej strony tak, a z drugiej siak. No i właśnie pacjent, który przychodzi do terapeuty, mówi, że z tej strony którego tu pociąga, no to chciałby mieć, czy chce mieć dobre życie. No a inna jest inaczej, więc tu chodzi o współpracę. Cały czas chodzi o współpracę. Terapeuta nie ma żadnego powodu, żeby pacjenta na coś namawiać, do czegoś go nakłaniać. Po prostu realizuje to, na co się umawia z pacjentem, czyli pomaga mu odzyskać zdrowie albo złagodzić objawy czy cierpienie. No, umawiają się i właśnie na tym to polega. No, jakiś byłby inny powód, dla którego ten terapeuta miałby to robić? No, zawsze się zdarzy ktoś, kto nas namówi do złego. Prawda? Znaczy do złego w takim sensie, do czegoś, co nie jest dla nas korzystne, tylko korzystne dla niego. No to się zdarza, ale akurat wśród terapeutów raczej nie zdarza się to częściej niż wśród innych ludzi. No, zwłaszcza, że terapeuci zazwyczaj powinni mieć pewną kontrolę społeczną, gdzieś należeć do jakiegoś stowarzyszenia, podlegać superwizji, co oznacza stan współpracy z kimś starszym, bardziej zaufanym w tym zawodzie. No i to są wszystko mechanizmy, takie bezpieczniki, które są wmontowane w ten zawód. No, chyba, że mówimy tutaj o tym, że terapeuta chciałby się popisać na scenie, ale to jest zachowanie nieetyczne, prawda? Bo robiłby to nie dla dobra pacjenta, tylko dla, powiedzmy, poklasku czy różnych innych korzyści, a to jest wykluczone w kodeksie etycznym każdego terapeuty, bo ma robić to, co służy zdrowiu psychicznemu pacjenta i tylko to, a nie ściągać na siebie takie wątpliwe laury scenicznego poklasku. To oczywiście wyklucza kogokolwiek z tego zawodu.
Mm-hmm, bo to jest zupełnie jakby inny kontekst, inny obszar. Czyli jak
no to jest... Mm-hmm. Show business. To jest show business i trzeba odróżnić show business od psychoterapii. To są absolutnie dwie różne aktywności. Psychoterapia jest działaniem na rzecz zdrowia psychicznego pacjentów lub rodziny i odbywa się w przestrzeni bardzo prywatnej, do której osoby z zewnątrz mają dostęp niezwykle ograniczony. Czasami właśnie superwizorzy tego terapeuty przy zachowaniu anonimowości i w bardzo określonych warunkach. Mm-hmm.
Czyli trochę jakby używając kawałka skeczu Laskowika, jest prawda życia i prawda ekranu. I to, co jest w tym show biznesie, to jest tym prawdą ekranu, a niekoniecznie tym, co w gabinecie mogę spotkać. No bo na co ja mogę w takim razie liczyć, że przychodzę do gabinetu, ten terapeuta jest hipnoterapeutą też i tak jak powiedziałeś, zaczynamy rozmawiać i to jakoś tak się stanie, że ja wejdę w ten trans, czy ja muszę się przygotować, powiedzieć, to ja teraz wchodzę w trans, terapeuta mówi, uwaga, wchodzimy w trans i już, czy...
Może być tak, może być i też w tej drugiej wersji, natomiast kluczowe jest to, że przychodzę do terapeuty. Aha. I ten terapeuta będzie dobierał narzędzia do tego procesu zmiany i będą to narzędzia takie, jakie ten terapeuta uzna za stosowne. Byłoby to tak, jakbyśmy poszli w innym wypadku do lekarza i powiedzieli, doktorze, proszę mnie leczyć tym lekiem, niech mi pan przepisze ten lek. I oczywiście, że lekarz powinien pacjenta zbadać i zdecydować, jaki lek będzie tutaj optymalny. Być może będzie to ten, który wymienił pacjent. Być może. I to nie jest z góry założone, że to na pewno nie będzie ten, ale nie jest z góry założone, że to będzie na pewno ten. W związku z tym to jest dokładnie tak samo. No, przychodzi pacjent i mówi, że chciałby zastosowania tej metody. No i ten specjalista musi ocenić, czy ta metoda ma, czy nie ma w tym wypadku zastosowania. No i w zależności od tego poprowadzi terapię. Mm-hmm. I to jest niezwykle wątpliwe, jeśli jeden lekarz leczy tylko jednym lekiem. Tak samo jest niezwykle wątpliwe to taka sytuacja, że ktoś mówi, leczę hipnozą i w związku z tym, kiedy kto do mnie przyjdzie, no to tą hipnozę będzie miał. No to powinno budzić trochę zastrzeżeń tego typu opowieść o sobie. Co innego jest, i tak powinno być, że terapeuta ma szereg narzędzi i powinien ocenić, które z nich akurat są dobre i jak je zastosować. Więc czasami będzie to kiedy już się zdecyduje na hipnozę. Czasami będzie to po prostu zwykła z punktu widzenia pacjenta rozmowa, gdzie od czasu do czasu pacjent znajdzie się w miejscu dla siebie nieoczekiwanym, czyli jego uwaga się znajdzie. I czasem mamy takie wypowiedzi pacjentów, nie wiem, co się tutaj zmieniło, ale jakoś czuję się dużo lepiej.
Aha.
Albo trochę jestem zaskoczony tą rozmową. Nie przypuszczałem, że to tak pójdzie, ale wydaje mi się, że to ma dla mnie sens, choć jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby ten sens odkryć. Mm-hmm. Na przykład.
Mm-hmm.
A czasem jest tak, że terapeuta po prostu bardzo wyraźnie zaznacza początek stosowania tej techniki i koniec stosowania tej techniki wyraźnie dla pacjenta, no bo dla samego terapeuty to i tak powinno być niezależnie od tego, czy zrobi to w ten czy w inny sposób, to ma wiedzieć, co robić. Mm-hmm. Jasne.
Mm-hmm. Czyli pacjent może tego doświadczyć jako zwykłej rozmowy, w którym jakoś inaczej rozumie to, o czym rozmawia ze swoim terapeutą.
No, jeżeli celem jest rozumienie, albo jakoś inaczej patrzy na świat, niż patrzył dotąd. Inaczej patrzy na siebie, niż patrzył dotąd. Inaczej sobie pomyślał o swojej rodzinie, niż myślał dotąd. Coś sobie przypomniał, o czym zapomniał. Na przykład, że jednak kocha tą żonę, bo przecież, no przecież to jest matka jego dzieci. Albo też o czymś zapomniał, co mu się wydawało jeszcze chwilę wcześniej niezwykle ważne, bo uznał, że inne rzeczy są ważniejsze. No, różnie to można opowiadać. Ale że jest zdziwiony. I zaciekawiony.
A to wszystko działo się w formie, w cudzysłowie, zwykłej rozmowy.
No tak to zostało odebrane jako forma zwykłej rozmowy. Natomiast można powiedzieć, że terapeuta skierował uwagę w taką stronę, którą uznał za dobrą, za dobre doświadczenie dla tego pacjenta. I że udało im się w dwójkę nawiązać współpracę. To znaczy, że pacjent nie protestował, mówiąc zaraz, ale jeszcze chciałem coś tutaj dodać, czy coś uzupełnić. A specjalista dobrze rozpoznał ścieżki współpracy zaproponowane przez pacjenta. Podkreślę to po raz kolejny, że w hipnozie chodzi o współpracę.
Mm-hmm. Bo to jakby domykamy też tą odpowiedź na ten mit, że w trakcie hipnozy ja stracę jakoś świadomość tego, co się dookoła dzieje, tylko z punktu widzenia mnie jako osoby, która będzie poddana transowi, ja mogę nawet w trakcie rozmowy nie czuć za bardzo, że się coś pozmieniało w tym, że ja byłem w hipnozie lub nie byłem, ale czuję, że jest inaczej w moim myśleniu, w moim patrzeniu na dane zjawisko i mam poczucie, mam większą, zabrzmi to śmiesznie w tym kontekście, świadomość tego, co się dzieje lub nawet nieświadomość, ale bardziej jestem osadzony w tym, w czym chciałem być. Że to tak jakby wracamy do tego, co na samym początku, że to jest tak bardzo naturalny proces, że on się tak jakby z mojego punktu widzenia może nie do końca różnić od tego, co jest w zwykłej znowu rozmowie.
Na tym polegała jedna z niezwykłych obserwacji Ericksona, że on zauważył, że ludzie bywają w takim stanie spontanicznie kilka razy w ciągu doby.
Okej.
Czasami niektóre doświadczenia sprzyjają temu, jak chociażby ta podróż wygodnym pociągiem, kiedy jest w miarę ciepło, przyjemnie, za oknem jest deszcz ze śniegiem, a tu jest przyjemnie. No i minęły 2 godziny, a dla mnie to była chwila i już wysiadam. Czy ja straciłem swoją świadomość w tym pociągu? No i tak, i nie. Znaczy zależy, kto by to powiedział, no bo nie straciłem, bo wysiadłem na tej stacji, na której miałem wysiąść, ale żebym ja miał odtworzyć, co ja przez te 2 godziny robiłem, nad czym się zastanawiałem, gdzie moja psychika wędrowała, no to nie mam pojęcia. No gdzieś byłem. No jednocześnie w tym pociągu, a jednocześnie gdzieś indziej byłem. I mówimy tak, tak mi dzisiaj szybko ta podróż zleciała. No dobrze. I teraz w gabinecie jest czasem podobnie. Tyle tylko, że chodzi o to, żeby nie to szybko zleciało, tylko żeby pacjent powiedział, co się to zdarzyło dla mnie ciekawego, nowego? Jakoś się inaczej z tym czuję niż chwilę przed przyjściem. Choć nie bardzo wiem, co się stało, ale myślę, że to ma dla mnie sens. Ale jak miał tak powiedzieć, jaki dokładnie, to bym się musiał zastanowić. Może wymyśla, może nie. Mhm. Czyli to jest taka opowieść, jaką specjalista pracujący w tym obszarze uznałby za pożądaną zmianę, że pacjent lepiej się ułożył w sobie, ze sobą i że mu to służy, a świadomość mu w tym nie przeszkadza. Mhm. Oczywiście, że to jest tak na poziomie takim popularnym rozmowy, bo ten specjalista powinien wiedzieć, co się stało. Bo to jednak po to ma się tego uczyć.
Jaką strategię ma?
Wiele lat, żeby wiedział i rozpoznawał, co się dzieje i żeby wiedział, co może zrobić następnym razem i kolejnym. Mhm. W jakim tempie pracować, żeby to nie było za wolno i w jakim tempie, żeby nie było ponad miarę szybko.
Mhm. Co by tutaj oznaczało, że w zasadzie hipnoza jest dla każdego.
No w tym znaczeniu ona jest...
Że ktoś musi mieć super podatność i tylko niektórzy wybrani mogą korzystać lub być w transie.
Oczywiście są badania naukowe, które odpowiadają na to pytanie, że jedni są bardziej, a inni mniej współpracujący. Tyle tylko, że z praktycznego punktu widzenia dla terapeuty to nie chodzi o to, żeby zakwalifikować pacjenta do jednej z tych grup, ile żeby pomóc temu, który przyszedł. No więc generalnie no to wiemy, że im bardziej jest osoba, nazwijmy to bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie, zdrowsza od strony zdrowia psychicznego, tym ona łatwiej współpracuje. No bo osoby zdrowsze to są takie osoby, które mają więcej zaufania do siebie, więcej zaufania do ludzi, więcej zaufania do swojego otoczenia. No i te osoby są otwarte na współpracę. A takie osoby, które no, miały różne bolesne doświadczenia, no, różne zranienia, różne się zagoiły, psychika pełna blizn, to one są ostrożne. Tak? One mają współpracę poranioną. No, raczej miały inne doświadczenia niż korzystnej współpracy z innymi ludźmi. Więc tutaj na ogół nie trafiają do nas takie osoby, które są z pełnym zaufaniem do świata, do siebie, do ludzi, raczej inne. No i wtedy powinniśmy znaleźć ścieżkę, choćby nie wiem, jak ona była wąska, do tego, żeby tę współpracę zbudować. Czasami przygotowywanie tej przestrzeni do współpracy trwa kilka spotkań, czasem nawet dłużej. Jeśli osoba ma takie bolesne doświadczenia z zawodu, że rozczarowała się, poczuła się oszukana, czy nawet wykorzystana przez osoby, które powinny być opiekuńcze i troskliwe. Więc wtedy w ogóle samo przygotowanie trwa długo, długo, długo.
Mhm. Czyli tutaj jakby domykając, można powiedzieć, że hipnoza działa tylko wtedy, gdy jest współpraca i w tym znaczeniu jest dla każdego. Jeżeli ja jestem gotowy do jakiejś współpracy, to na tym poziomie, na którym ja jestem gotowy do współpracy, to na tym poziomie będę też mógł w pewnym sensie korzystać z hipnozy jako ułatwiającego narzędzia korzystanie z moich zasobów, wykorzystanie potencjału, który przez swoje życie gromadzę.
Tak, z tym zdaniem mogę się w pełni zgodzić, choć można je też rozszerzyć, że w ogóle psychoterapia, szerzej niż tylko hipnoza w psychoterapii, no, wymaga współpracy i czasami długo trwa, zanim się tą przestrzeń współpracy uda otworzyć.
Aha.
Tak.
Że to też musi być właściwa przestrzeń na to, żeby tą współpracę móc mieć.
Tak, i też czasami mamy taki kłopot, że trafiają do osób, które stosują hipnozę kliniczną, to trafiają osoby z takim błędnym przekonaniem, że oto ja przyjdę, położę się, zamknę oczy, a specjalista zrobi za mnie wszystko. No to tak nie działa, bo właśnie z powodów, o których mówiłem, musimy nawiązać współpracę. Czy ta odmowa współpracy jest, ja się położę i zamknę oczy i w ogóle nie zważaj na mnie, tylko rób swoje, to też jest odmowa współpracy. czy też no, inne różne sposoby, no tak, ale jeszcze chciałem coś dodać, albo i tu, i tam, i siam, no to tak czy tak musimy przez to przejść i poszukać tego obszaru, że jest jakiś my, jakaś relacja, jakaś wymiana między nami, a nie tylko, że ja mam dokonać cudu, bo cudów w tym zakresie raczej bym nie oczekiwał, to po cuda to w inne miejsce.
Proszę. To czy na sam koniec coś jeszcze chciałbyś nam powiedzieć z obszaru hipnozy, co wydaje ci się nie poruszyliśmy, a warto byłoby zaznaczyć? Czy jest coś, co można by tutaj jeszcze dodać?
Chcę powiedzieć o pewnej fascynacji, że zarówno pacjent, jak i terapeuta w trakcie takiego procesu odkrywają zupełnie nowe przestrzenie. Czyli pacjent odkrywa w sobie nowe przestrzenie, co do których może miał intuicję, że one tam są, ale jest bardzo często zaskoczony, że je znalazł. Dla terapeuty pracującego w tym nurcie to jest też niezwykłe, że ile lat by nie pracował. No ja pracuję ponad 40 lat jako psychoterapeuta. Ile lat by nie pracował, to może być pewien, że odkryje coś nowego i się zdziwi. I a nawet uważam, że jak terapeuta się zdziwi, to jego pacjent się zdziwi, a jak jeden i drugi się zdziwi, to znaczy, że są w nowych przestrzeniach, czyli uruchomione zostały jakieś obszary, które wcześniej czekały dopiero na uruchomienie. Że mały sobie inne obudzenie. Można jest scenę, to jest obudzenie jakiejś części psychiki, która czekała długo na ten kod dostępu, żeby mogła właśnie lepiej i pełniej żyć.
Super. To dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Klajs. Zapraszamy na kolejne spotkania poniedziałków z psychoterapią i pewnie do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.